Proszę o zabranie głosu gospodarza miasta, gospodarza wydarzenia, pana burmistrza Pawła Okrasę.
Rok 1918 to rok, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Oczywiście przyczyn i powodów jest bardzo wiele, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, że ta niepodległość nie została odzyskana w wyniku zbrojnej, powstańczej, chaotycznej akcji, tylko w wyniku dużej mądrości ówczesnych Polaków. Tych, którzy mimo różnic politycznych, mimo różnic w poglądach potrafili się zjednoczyć. I tak przy jednym stole zasiedli przedstawiciele prawicy jak Dmowski, Witos, Korfanty, Paderewski, ale też lewicy jak Daszyński i Piłsudski. Natomiast ja chcę tutaj szczególną rolę i szczególny wpływ na tę niepodległość skierować na osobę Ignacego Jana Paderewskiego. Wybitny pianista, kompozytor, osoba, która na ówczesne czasy miała dostęp do wszystkich najważniejszych dworów królewskich w świecie, z którą spotykał się prezydent amerykański Wilson i to jego dyplomatyczne zabiegi, jego wielka mądrość i też jego pieniądze, które wówczas zarabiał jako pianista, sprawiły, że prezydent amerykański do tej słynnej deklaracji 14 punktów, które miały zawrzeć nową konstrukcję i nową mapę świata po pierwszej wojnie, w punkcie 13 zawarł, że musi powstać niepodległa, wolna Rzeczpospolita. Czyli mądrość ówczesnych naszych przodków, tych, którzy się zjednoczyli, odrzucając na bok sympatię, antypatię, sprawiła, że Polska powróciła na nowo na mapę świata i stała się podmiotem na arenie międzynarodowej. Jesteśmy teraz, w roku 2023. Przez chwilę zastanówmy się, co to znaczy, że kraj jest niepodległy. Może inaczej, co to znaczy, że kraj jest podległy? Otóż kraj jest podległy wtedy, kiedy nie może po swojemu sobie ustalać swoich praw, tylko musi pytać się kogoś, od którego właśnie zależy. Kraj jest podległy wtedy, kiedy ten, który ustala te prawa, może korzystać z dóbr, zasobów, które w tym kraju są dostępne. I wreszcie kraj podległy jest wtedy, kiedy właśnie ci, którzy wpływają na prawa i na losy naszego kraju, mogą nawet te zasoby wykorzystać przeciwko nam. Jak mawiał hrabia Jan Zamoyski, Rzeczpospolita potrzebna nam jest po to, abyśmy wolności naszych zażywali. Czyli niepodległość jest tylko warunkiem do osiągnięcia celu, jakim jest wolność. Wolność po trzykroć wolność. Ale co to znaczy po swojemu układać sobie swój kraj? Po swojemu, moim zdaniem, to znaczy się po polsku. Po polsku. Polska to nie jest coś, co myśmy tutaj stworzyli. Polska to całe dziedzictwo tych wszystkich pokoleń, które przed nami budowały tę ojczyznę. Polska to mowa ojczysta, Polska to polska historia, to polskie wiersze, to polska muzyka, to polskie obrazy, to polska kuchnia, polskie potrawy i ten cały zbiór wszystkich emocji, wszystkich wzruszeń, które nam towarzyszą, kiedy wspominamy naszych wielkich bohaterów, ale też zdrajców, którzy w historii Polski się pojawiali. Wyobraźmy sobie przez chwilę, drodzy Państwo, że nie mamy tego, co właśnie możemy wpisać jako polskość. Nie mamy tych wzruszeń, nie mamy języka polskiego, nie mamy polskiej poezji, nie mamy polskiej muzyki, nie mamy tego wszystkiego. Kim jesteśmy? Jesteśmy wówczas pustą skorupą, którą można po swojemu formować. Nie po polskiemu, tylko po swojemu. Naszym obowiązkiem jako tych, którzy w tej chwili jesteśmy tylko przechodniami na tej sztafecie pokoleń, mamy obowiązek, żeby zachować tę Rzeczpospolitą do następnych pokoleń, żeby one również po polsku żyły. Po polsku żyły. Niech Bóg błogosławi Polskę, naszą ojczyznę.
Proszę o zabranie głosu posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Pawła Rychlika.
Drogie poczty sztandarowe, harcerze, uczniowie, mieszkańcy Wielunia. 11 listopada jest symbolem. Symbolem ogromnego, dzisiaj można powiedzieć, sukcesu. Sukcesu polskiego narodu i jego przywódców. 11 listopada to dzień odzyskania niepodległości. Niepodległości, czyli przede wszystkim prawa do samostanowienia. Ale to odzyskanie niepodległości, ten sukces, to wypadkowa. Wypadkowa przede wszystkim pragnień pokoleń. Pokoleń, które wtedy przechodziły przez rozdrapane ziemie polskie, które z pokolenia na pokolenie, z ojca, z dziada na ojca, z ojca na syna przekazywały język, wiarę i kulturę. I to pragnienie, pragnienie polskości. Pragnienie, które było realizowane poprzez dążenia. Dążenia na płaszczyźnie militarnej, dyplomatycznej, ale przede wszystkim oświaty i kultury. To dzięki nieznanym nam dziś cichym i skromnym polskim nauczycielom, księżom, muzykom, wszystkim tym, którzy przekazywali wiedzę, wiarę i kulturę, ta niepodległość była możliwa do zrealizowania. Święty Jan Paweł II podczas jednej z pielgrzymek do Polski powiedział do zgromadzonej młodzieży, że wolność została nam dana, ale również zadana. I podobnie można powiedzieć z niepodległością. Ona została nam dana, nam, wielunianom, Polakom, żyjącym w 20 latach XXI wieku, ale również zadana. Zadana poprzez obronę i ochronę polskich granic, ochronę integralności Rzeczpospolitej, polskich ziem, poprzez rozwój silnej armii, ale również ochronę prawa do samostanowienia. I dzisiaj myślę, że jest to moment, kiedy prawo do samostanowienia, do decydowania o tym, jak chcemy żyć, jak powiedział pan burmistrz, o decydowania o tym, aby żyć po polsku, jest zagrożone. Jest wyzwaniem nas wszystkich do obrony tego prawa. Życzę państwu, życzę wam, życzę nam, aby dzisiejszy dzień był dniem wzajemnego szacunku, radości. Radości z tego pięknego, wielkiego, białego orła, który rozpostarty jest nad pięknym, wolnym, polskim niebem. Niech żyje Polska, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Dziękuję, panie pośle. Poproszę o zabranie głosu pana wicestarostę powiatu wieluńskiego, pana Krzysztofa Dziubę.
Takie uroczystości jak ta dzisiaj zachęca nas do refleksji nad minionymi latami, ale też do myślenia o tym, co przed nami, o naszej przyszłości. O minionych losach padło już tutaj wiele słów, o naszych bohaterach, którzy czy to powstaniami, bitwami, czy na salonach dyplomacji wykuwali drogi do wolności, bez przeważenia, co było ważniejsze, bo każdy walczył o tą wolność tak, jak umiał. Dziś dzięki nim możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Niepodległość to dar od Boga, dar od minionych pokoleń, dar dla nas, ale to także, tak jak wspomniał pan poseł, zadanie i ogromna odpowiedzialność. Po latach historycy piszą o bohaterach, ale piszą też o ludziach, których postawa przyczyniła się do tragedii narodowych. I to jest właśnie zadanie dla nas, żeby za 100-300 lat na tym miejscu, kiedy mieszkańcy będą gromadzić się na uroczystościach tych czy innych, nikt nie mógł powiedzieć, że Polacy XXI wieku przyczynili się do utraty przez Polskę praw, suwerenności i wolności. Dziś radosne święto, więc w imieniu Zarządu Powiatu, ale też Rady Powiatu, reprezentowanej dzisiaj przez pana przewodniczącego Krzysztofa Owczarka, składamy najlepsze życzenia. Niech duch patriotyzmu w naszych sercach dąży do rozwoju naszej dużej ojczyzny Polski, ale też naszej małej ojczyzny, jaką jest powiat wieluński, gmina Wieluń, czy nasze małe miejscowości. Na dzisiejszy dzień pogoda sprzyja, więc życzymy wszystkiego dobrego, dobrego świętowania. Niech żyje wolna, suwerenna, niepodległa Polska.
Dziękujemy pani wicestarosto. Głos zabierze także pan Roman Drosiński z Chrześcijańskiego Porozumienia Wieluń.
Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu największej radości. To historyczne wydarzenie nastąpiło w dniu zakończenia I wojny światowej, ale nie tylko klęska zaborców umożliwiła nam odzyskanie niepodległości. Bo historia 123 lat niewoli to historia walki, powstań, konspiracji. To kampania napoleońska i Legiony Dąbrowskiego, to wielkie powstania narodowe, kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. To wydarzenia lat 1846 i 48. To pewne narodowo-niepodległościowe postulaty rewolucji 1905 roku. To partie polityczne obozu narodowego, drużyny strzeleckie, Związek Walki Czynnej, drużyny polowe Sokoła. To 1914 roku Polska Organizacja Wojskowa i Legiony Polskie. To nieustająca działalność Polaków na emigracji, pisarzy, poetów, muzyków, wybitnych artystów, polityków. To również wieloletnie, konsekwentne działania dyplomatyczne i zabiegi polskich patriotów w środowiskach politycznych wielkich światowych mocarstw. To walka kilku pokoleń naszych rodaków, a spoiwem, które w niewoli jednoczyło Polaków o różnych poglądach politycznych, z różnych środowisk, z różnych zaborów, była nasza utrwalona przez wieki tożsamość narodowa. Było umiłowanie wolności i niepodległości ojczyzny. Był patriotyzm. Patriotyzm, którego charakter na przestrzeni wieku rozbiorów rozwijał się, dojrzewał. Jeszcze po okresie Konfederacji Barskiej, a nawet w okresie Sejmu Czteroletniego, wyrazem patriotyzmu było umiłowanie ojczyzny jako wspólnoty obywateli, wspólnoty wolności, tej wolności pozytywnej, wspólnoty tradycji. Był wybór pewnych wspólnych wartości, ideałów, pamięci i symboli, a jednocześnie niechęć do militarnej ekspansji. Po utracie państwowości przez dziesięciolecia, a szczególnie w okresie wielkich narodowych powstań, w charakterze polskiego patriotyzmu już o wyraźnym zabarwieniu niepodległościowym dominują podstawy nawiązujące do poszukiwania siły, do silnej, suwerennej władzy. Dominuje identyfikacja z pojęciem ojczyzny wielkiej i potężnej. Stąd symbolami i ideałami są historyczne zwycięstwa polskich królów i hetmanów. Motywy patriotyczne o tym charakterze występują w polskiej literaturze okresu romantyzmu, u Adama Mickiewicza w Panu Tadeuszu, w trzeciej części Dziadów, w Konradzie Walenrodzie, a także u Juliusza Słowackiego w Kordianie czy w Grobie Agamemnona. Powstanie styczniowe było symbolem walki, ale to nie tylko porywy serca i przegrane bitwy. To tworzenie struktury państwa podziemnego, to budowa i rozwijanie nowoczesnego, obywatelskiego społeczeństwa. A wobec niemożności podjęcia regularnej, skutecznej walki z zaborcami nasi rodacy swój patriotyzm ukierunkowali na ochronę wartości w obrębie swoich małych ojczyzn, na pielęgnowanie takich wartości jak wiara, kultura, język, mowa. Ówczesne oblicze patriotyzmu to również potrzeby pracy organicznej, pracy nad cywilizacyjnym dźwignięciem kraju, nad jego ekonomicznym i intelektualnym rozwojem. A jednocześnie to wola przyszłego odzyskania niezawisłości z zachowaniem integralności kraju w jego nienaruszalnych granicach. Pierwiastki takiego oblicza polskiego patriotyzmu znajdujemy w literaturze okresu pozytywizmu. Na przykład nad Niemnem w Gloria Victis Elizy Orzyszkowej, czy nawet w Rocie Marii Konopnickiej powstałej pod wpływem prześladowania polskości w zaborze pruskim. Te wszystkie oblicza polskiego patriotyzmu, zmieniającego się i dojrzewającego pod wpływem wydarzeń stulecia, zazębiają się i uzupełniają. I to właśnie umożliwiło podjęcie i prowadzenie wszechstronnych, niemal ogólnokrajowych działań niepodległościowych już od pierwszych miesięcy I wojny światowej. 11 listopada 1918 roku Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące wojnę. Symbolika tego wydarzenia ma największe znaczenie dla uznania w 1937 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rocznicę tego dnia za święto niepodległości. Ale wyzwolenie dokonywało się w wielu etapach, niezależnych od siebie, często nieskoordynowanych. Dzielnice, a nawet drobne połacie kraju zrzucały jarzmo okupacji w różnym czasie, w różny sposób, w różnych warunkach. W patriotycznym uniesieniu, ale też i silnym poddźwiękiem rywalizacji międzypartyjnej. Nie od razu też wyzwolone części kraju połączyły się w jedną całość państwową. Polska przez ponad wiek pozbawiona państwowości, armii, bez doświadczeń nowoczesnego parlamentaryzmu, z pozostałościami odrębnych aparatów administracyjnych w każdym z zaborów, z często opozycyjnymi mniejszościami narodowymi stanowiącymi około 30% ogółu ludności, nie znajdowała się w stanie normalności. A jednak Polacy potrafili stworzyć jedną polską państwowość, jedno silne państwo, które za 2 lata obroni Europę przed inwazją komunistów. Bo złączy ich właśnie patriotyzm, silna zakorzeniona w sercach tożsamość narodowa, umiłowanie niepodległości. Bo złączyła ich wiara, że Polacy potrafią odzyskać i odbudować ojczyznę, pokonać fatalizm wynikający z geograficznego położenia Polski między wówczas już bolszewicką Rosją i już zrewolucjonalizowanymi Niemcami. Bo złączyła ich żelazna zasada, że przyszłości kraju już nigdy nie będzie wolno budować targowicką metodą zdrady narodowej. A nade wszystko złączyło ich hasło, które zawsze jednoczyło i prowadziło Polaków, święte hasło wpisane na sztandarach i w sercach. Bóg, honor, ojczyzna. 7 października 1918 roku Rada Regencyjna wystąpiła z orędziem do narodu. Okażmy się godnymi tych potężnych nadziei, które z górą przez wiek żywili wśród ucisku i niedoli ojcowie nasi. Niech zamilknie wszystko, co nas wzajemnie dzielić może, a niech zabrzmi jeden wielki głos. Polska zjednoczona, niepodległa. Szanowni Państwo, szczególnie dzisiaj takie wyzwanie, takie przesłanie powinno dotrzeć do wszystkich patriotów, polskich patriotów. Powinno dotrzeć wraz ze świadomością, że kształtowanie naszej przyszłości oraz proces zachowania i utrwalania należnej Polsce pozycji w Europie nie wiodą przez gabinety i przedpokoje potomków ani Katarzyny II, ani Fryderyków. Historia Konfederacji Targowickiej wykazała, że taka droga byłaby dla Polski zgubna. Bo tylko my, Polacy, których łączy polski, prawdziwie polski patriotyzm, mamy prawo decydować o kształcie i rozwoju naszej ojczyzny. Tylko my możemy zapewnić jej suwerenność, siłę i bezpieczeństwo. Proszę Cię, Panie Boże, błogosław wolnej, niepodległej Polsce.